Dzień dobry Państwu, witam w pierwszym podcastowym odcinku Unii w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, w którym rozmawiać będziemy o zasobach wojskowych, jakie posiada Unia Europejska. Kilka razy wspominałem już Państwu o tym, że Unia Europejska jest w trochę mało uprzywilejowanej pozycji, jeżeli chodzi o realizację swojej polityki bezpieczeństwa i obrony. Przede wszystkim dlatego, że nie ma kompetencji do tego, żeby rozlokowywać samodzielnie misje wojskowe. Po drugie, dlatego, że nie ma armii do tego, żeby to robić. Czyli pomimo dyskusji, które trwają już od ponad 70 lat, nadal nie ma armii, nie zapowiada się na to, żeby ta armia była. Czyli użycie sił zbrojnych zależy całkowicie od suwerennych decyzji każdego państwa członkowskiego, czy to wojsko zostanie przekazane. I każdorazowo państwa Unii Europejskiej decydują, czy użyć wojska, jakiego wojska, w jakim charakterze, i każde z tych wojsk będzie miało trochę inny mandat od swoich władz. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to warto popatrzeć, jak wyglądał potencjał wojskowy jeszcze przed Brexitem, przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ze względu na naprawdę spory udział Wielkiej Brytanii w zasobach obronnościowych unijnych. I zobaczymy, w jaki sposób obronność Unii Europejskiej ewentualnie została podważona po tym, jak Wielka Brytania wyszła, czy jak mogła być podważona. Pierwszy slajd odnosi się do Unii Europejskiej państw 27, które jeszcze jest z Wielką Brytanią, ale jeszcze bez Chorwacji. I wtedy Unia Europejska miała po Stanach Zjednoczonych największy na świecie budżet obronny, który wynosił około 200 miliardów euro rocznie. Przy czym pamiętajmy, że te 200 miliardów euro to jest suma budżetów obronnych państw członkowskich, a nie jeden worek, do którego wrzuca się 200 miliardów euro. To jest oczywiście kolosalna różnica, dlatego że to nie Unia decyduje o wydawaniu tych miliardów, tylko państwa członkowskie, każde decyduje o wydaniu swojej części, a w związku z tym nie ma jednolitego systemu zarządzania tym budżetem. Jeżeli chodzi o drugi zasób, czyli o wojsko, jakie Unia posiada, to ogólnie nie jest źle, dlatego że Unia posiada około 2 milionów żołnierzy. Problem tylko polega na tym, że duża część z nich nie jest przygotowana do tego, żeby być rozlokowana poza granicami państwa z różnych względów, czyli mogą być nieprzeszkoleni do realizacji zadań, mogą być jeszcze niewyszkoleni, mogą nie mieć sprzętu, mogą nie być w stanie się komunikować z innymi jednostkami, czyli szacuje się, że zaledwie około 100 tysięcy żołnierzy Unii Europejskiej jest gotowych do tego, żeby realizować takie misje, jakie wspomina się w dokumentacji unijnej, ale i ONZ-owskiej, że powinny być realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, czyli misje stabilizacyjne poza granicami. Te 100 tysięcy to nie jest dużo. Wspominałam już Państwu, że do zatrzymania wojny w Bośni i Hercegowinie potrzeba było 60 tysięcy żołnierzy. Gdyby ich wpuścić wcześniej, to prawdopodobnie potrzeba by było zaledwie połowę, natomiast jeżeli pozwolimy sytuacji eskalować, to im później wejdziemy, tym więcej zasobów trzeba będzie rozlokować. Więc liczy się, że Unia ma 100 tysięcy gotowych do rozlokowania, tyle tylko, że to nie jest armia na stand-by'u, która już jest gotowa i może być użyta, a jest to suma, która pozostaje w bazie i jest już rozlokowana, czyli szacuje się, że w 2007 na przykład, to jest przykładowy rok, któregokolwiek byśmy nie wzięli, to bardzo podobnie wygląda. W 2007 roku prawie 80% z tych 100 tysięcy już jest rozlokowanych w misjach stabilizacyjnych na świecie. A więc gdyby nagle pojawiła się jakaś konieczność realizacji misji szybkiego reagowania, czy misji humanitarnej, czy jakiejkolwiek, niekoniecznie szybkiego reagowania, ale jakiegokolwiek reagowania, No to problem jest taki, że wtedy Unia nie za bardzo ma kim oddziaływać, ponieważ wojska, które należą do państw unijnych, są już gdzieś rozlokowane. Drugim dosyć dużym problemem, z którym zmaga się Unia, to jest kwestia niekompatybilności armii. I tutaj największy podział jest na armię starych członków Unii, czy powiedzmy państw zachodnich i państw, które mają dziedzictwo uczestniczenia czy bycia częścią bloku wschodniego. I armie państw, które były w bloku wschodnim, są niedostosowane jeszcze po okresie zimnej wojny do standardów zachodnich. Te armie przechodzą bardzo intensywną reformę, ale nakłady finansowe, które są dosyć ograniczone, nie pozwalają na to, żeby tą reformę przyspieszyć. Największa rzecz, jaką uczyniono, to jest przestawienie armii na siły profesjonalne, czyli profesjonalizacja armii z armii poborowych. I bardzo dobrze, że to zrobiono, ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze trzeba armię wyekwipować i jeszcze trzeba armię wyszkolić w nowych sposobach funkcjonowania. Wszystkie armie unijne borykają się z problemem sprzętu, szczególnie jeżeli chodzi o możliwości transportowe. Za mało jest w Europie samolotów transportowych do przewożenia wojska i sprzętu na misje pokojowe. Za dużo natomiast jest na przykład czołgów. Pokłosiem zimnej wojny jest to, że państwa Unii Europejskiej mają powyżej 10 tysięcy czołgów, z czego bardzo duża część to są przestarzałe sprzęty, które nadal są na wyposażeniu armii, szczególnie państw, które były w bloku wschodnim. Unia dysponuje zaledwie 8 dalekodystansowymi samolotami C-17S, które są podstawowym środkiem transportu armii na misje w obszarach, które są odległe. Dla porównania podaje się statystyki, z których wynika, że same Stany Zjednoczone mają takich samolotów około 200 sztuk. Stany Zjednoczone pożyczają te samoloty, ale zaangażowanie sprzętu amerykańskiego zawsze jest zależne od tego, czy jest on potrzebny armii amerykańskiej. Czyli armia amerykańska, jak ma się przemieszczać czy używać swojego sprzętu, to priorytetem są siły własne, potem dopiero siły sojusznicze. Co oznacza, że nigdy nie można z całą pewnością stwierdzić, czy samolot do przewiezienia armii na misję będzie, czy nie będzie. Notabene największym potentatem, jeżeli chodzi o samoloty dalekiego zasięgu, które bardzo często są czarterowane przez armie europejskie, jest Ukraina. Ukraina i bodajże Rumunia, ale przede wszystkim Ukraina posiada sprzęt, który jest skłonna wypożyczyć. Wspominaliśmy o Europejskiej Agencji Obrony i wiecie Państwo już, co to jest za instytucja i że ona li lubi liczyć i lubi pokazywać Państwom nieefektywność wydatkowania środków. I EDA zrobiła zestawienie procentowe, jeżeli chodzi o wydatki na misje i wydatki na sprzęt. I tak na przykład oszacowano, że GDP spadło pomiędzy 2005 a 2007 rokiem z 1,81 do 1,69, czyli generalnie jest spadek w ciągu 2 lat na kwestie związane z bezpieczeństwem. Natomiast koszty sprzętu rosną rocznie o około 6 do 8%. Koszty operacji pokojowych rosną rocznie około 30%. Oczywiście tutaj mamy dane podane w procentach i nie ma żadnego punktu odniesienia, w związku z tym ciężko powiedzieć, co to naprawdę znaczy, czyli jest to trochę makiawelizm i tasowanie kart z cyframi. Niemniej daje nam to pogląd na temat tego, w jaki sposób państwa członkowskie traktują kwestie związane z bezpieczeństwem. Czyli trochę mają nadzieję, że żadne niebezpieczeństwo się nie zdarzy, trochę uważają, że może wystarczająco jesteśmy przygotowani, czyli nie jest to priorytet, wydatki na bezpieczeństwo nie są priorytetem, a koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa z roku na rok rosną. Przechodzimy teraz do slajdu trzeciego, na którym mają Państwo mniej więcej zobrazowane, w jaki sposób wygląda finansowanie komponentu wojskowego. Ten slajd jest bardzo krótki, dlatego że finansowanie komponentu wojskowego jest właśnie bardzo ograniczone i nie za bardzo jest tutaj na jaki temat rozwijać argument. Czyli generalnie jest tak, że operacje cywilne zgodnie z traktatem o Unii Europejskiej są finansowane ze środków budżetowych Unii Europejskiej, ale operacje pokojowe, które wymagają zaangażowania wojska, nie mogą być finansowane z budżetu Unii. Są finansowane z budżetów państw członkowskich na zasadzie dobrowolnej zrzutki, czyli państwa mówią, ile są w stanie wydać i jakie środki będą angażować, także jeżeli chodzi o swoją armię. Zasada wydatkowania tych pieniędzy, które poszczególne państwa członkowskie przeznaczają na operacje pokojowe, jest taka, że costs lie where they fall. Czyli zazwyczaj jest tak, że jeżeli jakieś państwo wysyła swoją armię, to armia jest wyekwipowana w jakieś środki finansowe i wówczas ten budżet jest wydawany przez tą armię i przez decydentów, którzy odpowiadają za tą armię. Czyli to nie jest tak, że te budżety są koordynowane, że mamy jakąś misję, trzeba zrobić to i to i kto może wydać ile pieniędzy na takie czy takie zadania, nie? Jest tak, że państwa decydują, że wysyłają swoją armię i razem za armią idzie też budżet tego państwa członkowskiego. Więc widzicie państwo, że może być bardzo dużo problemów z realizowaniem takiej misji, która ma bardzo niejednolite finansowanie. W zasadzie trudno jest wymyślić sposób na zaplanowanie misji, która nie może być finansowana inaczej niż dobrowolne zaangażowanie państw członkowskich. Dlatego, że Unia Europejska nie jest w stanie ani zmusić państw członkowskich do tego, żeby przeznaczyły część budżetu na jakieś zadania, ani nawet nie ma kompetencji do tego, żeby takim budżetem ewentualnie zarządzać. A w związku z tym może stanowić tylko ciało koordynacyjne pomiędzy elementami misji. W związku z tym siłą rzeczy efektywność takich misji byłaby bardzo, bardzo mała. Niemniej, jak wiemy, kilka misji zostało uruchomionych, ale problem bardzo duży powstał w 2003 roku, kiedy misja Concordia w Macedonii i druga Artemis w Kongo, ich realizacja stanęła pod znakiem zapytania właśnie dlatego, że skończyły się środki finansowe, nie wiadomo było co z tym dalej zrobić. I wtedy właśnie zaproponowano w 2004 roku, Rada przyjęła ostatecznie nowy mechanizm administrowania środkami przeznaczonymi na realizację misji wojskowych i ustanowiła coś, co się nazywa mechanizm Athena. Mechanizm Athena to są po prostu pieniądze, które mogą być użyte do realizacji misji wojskowych, ale pieniędzy unijnych nie może być więcej niż 10% kosztów misji. Co oczywiście jest bardzo trudne do ustalenia na samym początku, ile to konkretnie ma być, w związku z tym jest trochę administracyjnego łamania sobie głowy. Na co są te pieniądze? One mogą być wydane na cokolwiek, co jest związane z realizacją misji, ale najczęściej potrzebne są wtedy, kiedy jest okres przejściowy, czyli na przykład kończy się jedno finansowanie, a zaczyna drugie, albo na łatanie dziur w sposobie wydatkowania pieniędzy przez państwa członkowskie, które uczestniczą w misji. Czyli ktoś robi coś inny, ktoś robi jeszcze coś innego, Nie jesteśmy w stanie ich zmusić do tego, żeby realizowali jedną wspólną misję, więc używamy tych 10% do tego, żeby zniwelować szkody, które robią przez to, że się nie koordynują, zrobić to, co jeszcze ma być zrobione. Ale także utrzymanie ciągłości misji, czyli powiedzmy jest zmiana wojska, czyli zmiana jest, no chciałoby się powiedzieć grup bojowych, ale nie, czyli jest zmiana rozlokowanego wojska, czyli jedna na przykład, jedna jednostka wychodzi, druga jednostka wchodzi i na przykład to są różne jednostki z różnych państw. Jest okres przejściowy, który wymaga ciągłości finansowania, którego nikt nie jest w stanie zapewnić i wtedy właśnie wchodzi te 10%. Ale także po to, żeby misja działała wtedy, kiedy uruchamia się inne fundusze unijne, albo niekoniecznie unijne, co zazwyczaj jest dosyć czasochłonną procedurą. Zobaczycie Państwo, z ilu budżetów, ilu różnych programów finansowane są operacje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. W samej Unii Europejskiej nie ma jednego budżetu, który byłby na to przeznaczony. Jest wiele budżetów i wiele programów i wiele projektów. Każdy z nich ma swoją procedurę uruchamiania i każdy z nich ma swoją biurokrację i swoje tempo. Więc żeby zapewnić jakąś trwanie misji w czasie, kiedy fundusze są wydawane albo kiedy podejmowane są decyzje o ich uruchomieniu, właśnie do tego służy te 10%. W 2008 roku Francja próbowała naciskać na pozostałe państwa, żeby zwiększyć budżet mechanizmu Athena i proszę sobie wyobrazić, że państwa członkowskie nie chciały się na to zgodzić. Dlaczego? Dlatego, że obawiają się przejęcia ciężaru finansowania przez Unię Europejską, która wtedy będzie mogła także formułować bardziej precyzyjne polityki i będzie mogła stawiać wymagania państwom członkowskim. A ponieważ państwa członkowskie swojej suwerenności bardzo bronią, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i obrony, no to stanęły tutaj okoniem i zdecydowanie powiedziały nie.